Jasmine marzyła o zostaniu celebrytką od dziecka. Chciała kroczyć po czerwonych dywanach w długich, eleganckich sukienkach u boku najbardziej rozpoznawalnych osobistości. Pragnęła rozdawać autografy na prawo i lewo i robić sobie zdjęcia z zagorzałymi fanami. Od zawsze liczyła na to, że kiedyś, przy odrobinie szczęścia i ogromnej ilości ciężkiej pracy, stanie się chociaż trochę popularna. Otrzymała szansę od losu i jako nastolatka podpisała kontrakt z agencją modelingową. Po kilku latach pracy wkroczyła w świat Hollywoodu, który, jak wszyscy wiemy, często bywa bardzo zdradziecki i nieprzewidywalny. Spotykała się z celebrytami, była zapraszana na imprezy, a w pewnym momencie pozowała nawet dla magazynu Playboya. 15 sierpnia 2009 roku komisariat policji w mieście Buena Park w Kalifornii otrzymał zgłoszenie od pewnego mężczyzny. W śmietniku znaleziono ciało młodej kobiety ukryte w walizce. Witam Was bardzo serdecznie w 17 odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dziś przychodzę do Was z tragiczną sprawą morderstwa Jasmine Fiory. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak przemoc psychiczna oraz fizyczna. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę, albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Jasmine Lepore przyszła na świat 18 lutego 1981 roku w Santa Cruz w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Do 8 roku życia mieszkała tam wraz ze swoim ojcem i matką. Właśnie wtedy, w 1989 roku, jej rodzice podjęli decyzję o rozwodzie. Często się kłócili, a atmosfera w domu była bardzo napięta. Nie dogadywali się, a ich związek nie był tak udany jak na samym początku. Doszli do wniosku, że najlepiej będzie dla wszystkich, jeśli się rozstaną. Ojciec dziewczyny wyprowadził się z domu i od tamtego momentu Jasmine mieszkała ze swoją matką, Lisą. Kobieta wyznała, że dzieciństwo jej córki było bardzo szczęśliwe. Dziewczynka była jej oczkiem w głowie i nie wyobrażała sobie bez niej życia. Zawsze dostawała wszystko, co chciała, bo trudno było jej odmówić. Już kiedy miała 3 latka, wiedziała, że chce zostać w przyszłości kimś wielkim i mieć realny wpływ na otaczający ją świat. Była inteligentna, dużo się śmiała i emanowała pozytywną energią. Jako nastolatka pracowała na pół etatu w lokalnym sklepie spożywczym. Uwielbiała sport, zwłaszcza piłkę nożną, w którą grała kilka razy w tygodniu. Była bardzo lubiana w szkole i miała sporo przyjaciół. Kochała zwierzęta i w każdy weekend wybierała się do domu swojej znajomej z klasy, aby pojeździć z nią na koniach po kalifornijskiej plaży. Wszyscy opisywali Jasmine jako niezwykle przepiękną kobietę. Przyciągała uwagę. Miała długie, lśniące, blond włosy i duże niebieskie oczy. Emanowała ciepłem oraz charyzmą i jak sama wyznała, od zawsze chciała być sławna. Czuła, że kiedy dorośnie, zostanie aktorką lub modelką i będzie pojawiać się na czerwonych dywanach, a ludzie będą gotowi zrobić wszystko, aby mieć z nią zdjęcie. Jej największą inspiracją, a także idolką była Marilyn Monroe. Podziwiała ją i marzyła o podobnej popularności. Kiedy miała 16 lat, skontaktowała się z nią agencja modelingowa. Jasmine czuła, że jest to idealna okazja na zdobycie rozpoznawalności, o jakiej od zawsze marzyła, więc bez zawahania podpisała kontrakt z agencją. Na samym początku pozowała do kampanii reklamowych dla sklepów odzieżowych. Kiedy skończyła 18 lat, została zaproszona na kilka sesji, do których pozowała w strojach kąpielowych, a po kilku miesiącach zaczęła pojawiać się w kasynach, gdzie przechadzała się po całym budynku, zabawiając obecnych tam mężczyzn. Następnie jej zdjęcia zaczęły pojawiać się na plakatach, na których było między innymi napisane: chcesz spędzić miły wieczór? Zadzwoń, a będziesz miał okazję porozmawiać z naszą najpiękniejszą dziewczyną. Sama w sobie Jasmine nigdy nie odbierała telefonów i z nikim nie rozmawiała. Była jedynie twarzą linii telefonicznej kierowanej głównie do samotnych mężczyzn. Z roku na rok stawała się coraz bardziej rozpoznawalna. Ludzie kochali jej urodę i z czasem stała się mikrocelebrytką. Nie chciała być dłużej znana jako Jasmine Lepore, więc postanowiła nadać sobie pseudonim artystyczny. Jasmine Fiore. Uważała, że brzmi to o wiele lepiej i bardziej pasuje do klimatu Hollywood. Po zmianie pseudonimu zaczęła szybko piąć się po szczeblach kariery, spełniając swoje największe marzenie. Kiedy skończyła 20 lat, spotykała się z wieloma celebrytami, a jej kariera nabierała coraz większego tempa. Była zapraszana na czerwone dywany, na których pozowała do zdjęć w eleganckich sukienkach. Pojawiała się także na hucznych, całonocnych imprezach, na które wstęp miała jedynie elita. Kilka razy pozowała do magazynu Playboya, jednak z tego co wiemy, nigdy nie mieszkała w rezydencji Hugh Hefnera. Była bardzo zadowolona ze swojego życia. W końcu właśnie o tym od zawsze marzyła. I przyjaciele wyznali, że nawet pomimo sławy nadal była tą starą Jasmine, którą znali ze szkoły. Była spokojna i ciepła, a światła reflektorów i coraz większe pieniądze wcale jej nie zmieniły. Chyba właśnie to przyciągało do niej ludzi. Była pewna siebie, jednak w tym wszystkim nadal była sobą i nie chciała się zmieniać, aby za wszelką cenę zyskać uwagę każdej osoby w Ameryce. Wiedziała, że nie każdy będzie za nią przepadać. W końcu nie da się przypaść do gustu każdej osobie na całym świecie. Była bardzo ambitna i stale chciała się rozwijać, próbując swoich sił w coraz to nowszych kampaniach reklamowych. Oszczędzała zarobione pieniądze, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że nie będzie modelką do końca życia. Prędzej czy później pragnęła założyć rodzinę. Chciała wyjść za mąż, mieć dzieci i zamieszkać w pięknym, spokojnym miejscu położonym gdzieś nad wodą, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Po zakończeniu kariery modelingowej planowała zostać trenerką personalną. Pragnęła wybudować własną siłownię. W końcu sport był ogromną częścią jej życia. Kilka razy w tygodniu chodziła na siłownię. Biegała po malowniczej okolicy i czasami, kiedy jeździła na spotkania z przyjaciółmi i rodziną, grała w piłkę nożną. Wielu mężczyzn chciało się z nią spotykać. Na przestrzeni kilku lat miała wielu chłopaków, jednak zawsze starała się wybierać tych, którzy byli inteligentni i zabawni. Nie szukała byle kogo i każdy ze swoich związków traktowała bardzo poważnie. W pewnym momencie poznała Roberta Jasmine. Jak określała, mężczyzna był jej bratnią duszą. Często się kłócili i równie często ze sobą zrywali. Jednego dnia kończyli swój związek, a następnego znowu byli razem. Jasmine wyznała, że pomimo kłótni i rozstań, coś ciągle ich do siebie przyciągało. Kochała Roberta i chciała spędzić z nim resztę życia. We wczesnych latach 2000 para podjęła decyzję o definitywnym zakończeniu związku i już nigdy do siebie nie wrócili. W 2005 roku, kiedy Jasmine miała 24 lata, zaczęła spotykać się z mężczyzną o imieniu Travis. Oświadczył się jej po kilku miesiącach związku, jednak ich relacja nie była tak idealna, jak z pozoru mogłoby się wydawać. Kłócili się i przez większość czasu w ogóle nie potrafili się dogadać. Po 6 miesiącach od zaręczyn doszli do wniosku, że nie chcą brać ślubu, jednak nadal się spotykali. Nie chcieli być razem, ale jednocześnie nie chcieli kończyć swojego związku. Ich relacja trwała przez 3 lata i w 2008 roku zerwali na dobre. 15 marca 2009 roku 28-letnia Jasmine wybrała się na kilkudniową wycieczkę do Las Vegas. Była tam już wcześniej i jak większość osób uważała, że najlepsze nocne życie toczy się właśnie tam. Razem z przyjaciółmi poszła do jednego z kasyn, a tam poznała 32-letniego odnoszącego sukcesy biznesmena i agenta nieruchomości Ryana Jenkinsa. Ryan był niezwykle bogaty. Ponadto był dość przystojny i tuż przed tym, jak poznał Jasmine, skończył nagrywki do reality show Megan Wants a Millionaire, który został wyemitowany na kanale VH1 w sierpniu 2009 roku. Program polegał na tym, że gwiazda reality shows takich jak Rock of Love czy Isle of Money, Megan Hasserman, miała za zadanie wybrać sobie chłopaka milionera spośród 17 uczestników, którzy walczyli o jej serce w trakcie najróżniejszych konkurencji. Ryan zajął 3. miejsce. Jego intencje względem Megan były jasne już od pierwszego odcinka. Wielokrotnie powtarzał, że jeśli go wybierze, natychmiast wezmą ślub. Ryan pochodził z Kanady i bardzo zależało mu na tym, aby dostać zieloną kartę i móc na stałe zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Przez następne 48 godzin Ryan i Jasmine spędzali ze sobą każdą chwilę. Korzystali ze swojej obecności, chodzili na randki i opowiadali sobie o swoim życiu. Początek ich znajomości zapowiadał się dość obiecująco. Trzeciego dnia pobytu Jasmine w Las Vegas, a więc 18 marca, para poszła do Little White Wedding Chapel i wzięli ślub. Było to dość niespodziewane. W końcu na dobrą sprawę w ogóle się nie znali i praktycznie nic o sobie nie wiedzieli. Miejsce, w którym wzięli ślub, jest bardzo dobrze znane na mapie Las Vegas. Niezliczona ilość celebrytów zawarła związek małżeński właśnie tam. Zostało ono założone w 1951 roku i od tamtego momentu ślub w tym miejscu wzięło ponad 800 tysięcy par, między innymi Jennifer Lopez, Britney Spears, Michael Jordan czy Joe Jonas. Na samym początku, tuż po wzięciu ślubu, ich związek był bardzo udany. Byli wręcz określani jako idealna amerykańska para nadająca się na okładki magazynów i reklamy drogich perfum. Kochali się i uważali, że tak szybkie wzięcie ślubu było świetnym pomysłem. Mówili, że pozwoliło im to dogłębnie się poznać. Nie chcieli czekać. Zresztą, gdyby nie ślub, Ryan musiałby wrócić do Kanady, a Jasmine bardzo nie chciała się z nim rozstawać. Wstawiali zdjęcia z jachtów, plaż i drogich posiadłości na swoje MySpace i głosili całemu światu, że są ze sobą naprawdę niesamowicie szczęśliwi. Organizowali huczne imprezy w swoim sporym apartamencie, zapraszając na nie setki, często nieznajomych im osób. Wynajmowali DJ-ów, barmanów, a nawet szefów kuchni, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik i według wielu osób to, co działo się na tych imprezach, jest wręcz nie do opisania. Wszystko zdawało się być idealne, jak z obrazka. Jednak wcale tak nie było. Ryan miał ogromne problemy z zazdrością i szybko zaczął pokazywać swoją drugą, mroczną stronę. Nie podobało mu się to, że inni mężczyźni na nią patrzyli i ją podziwiali, nawet jeśli właśnie na tym polegała jej praca. Jasmine była modelką i musiała przyciągać uwagę. Właśnie dlatego stała się tak rozpoznawalna, ze względu na swój wygląd. Ryan nie mógł tego znieść. Nie chciał, żeby jacyś obcy mężczyźni na całym świecie marzyli o byciu w związku z jego żoną. Bał się, że kiedyś go zostawi dla kogoś innego. W końcu podobała się wielu osobom. Za każdym razem, kiedy wychodzili do barów, a nawet organizowali u siebie imprezy, zawsze znalazł się jakiś mężczyzna, który próbował poderwać Jasmine. Do tego była jego jedyną przyjaciółką. Nie mieszkał w Stanach od dawna. Przeprowadził się tam dopiero, kiedy uczestniczył w nagrywkach do Megan Wants a Millionaire, więc na dobrą sprawę nie zdążył nikogo poznać. Kiedy Jasmine pracowała albo wychodziła ze swoimi znajomymi, czuł się samotny. Chciał mieć ją tylko dla siebie i w zasadzie chciał, aby on również był jej jedynym przyjacielem. Uważał, że dzięki temu nie dochodziłoby pomiędzy nimi do kłótni, a ich związek byłby udany już zawsze. W czerwcu 2009 roku para wybrała się na imprezę nad basenem organizowaną przez jednego ze znajomych Jasmine. Chcieli się dobrze bawić. Było lato, dzień był bardzo ciepły, idealny na pływanie w basenie i picie kolorowych drinków. Jasmine założyła swój najpiękniejszy strój kąpielowy, a wieczór mijał im w świetnej atmosferze. W pewnym momencie zaczęła rozmawiać ze swoim znajomym. Rozmawiali przez kilkadziesiąt minut i pod sam koniec imprezy Ryan zobaczył, że jego żona całuje się z nieznanym mu mężczyzną. Z tego co wiemy, Jasmine już kilka razy zdradziła Ryana, idąc na randki ze swoimi byłymi chłopakami, czy całując się z nimi na jego oczach na imprezach. Kiedy Ryan zobaczył, że Jasmine całuje się z mężczyzną w basenie, zaczął krzyczeć. Nie mógł w to uwierzyć. Tamtego wieczoru wywiązała się pomiędzy nimi ogromna kłótnia. Wrzeszczeli na siebie i wyzywali się przy wszystkich obecnych nad basenem gościach. Ryan wepchnął Jasmine do basenu, a impreza w ostateczności dobiegła końca. Jasmine oskarżyła Ryana o napaść. Odsiedział dwa dni w areszcie, po czym został z niego wypuszczony. Przyznano mu nadzór kuratora. Od tamtego wydarzenia kłócili się non-stop. Każdego dnia w ich mieszkaniu było słychać nieustające kłótnie, i na dobrą sprawę dotyczyły one wszystkiego. Nie znamy ich szczegółów, ponieważ wszystko to działo się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału osób trzecich. Ich związek był bardzo toksyczny, a szczęście, które niegdyś przy sobie czuli, zaczynało powoli zanikać. W tamtym momencie nadal mieszkali w Las Vegas. Ze względu na codzienne kłótnie i brak porozumienia, Jasmine podjęła decyzję o przeprowadzce do Los Angeles, chcąc w pełni skupić się na swojej karierze. Kilka dni później Ryan również przeniósł się do Los Angeles, do mieszkania, które kupiła Jasmine. Jednak ich związek stawał się coraz bardziej toksyczny. Nie tylko z każdym dniem, ale z każdą minutą, jaką spędzali w swoim towarzystwie. Ryan doszedł do wniosku, że skoro Jasmine zdradziła go już tak wiele razy, równie dobrze on także może zacząć ją zdradzać. Pewnego dnia przyprowadził do ich wspólnego mieszkania kobietę. Zrobił to w takich godzinach, w których Jasmine miała wrócić do domu. Zrobił to umyślnie, ponieważ chciał, aby poczuła się dokładnie tak samo jak on. Jasmine wróciła do domu, weszła do sypialni, przyłapując męża na zdradzie. W tamtym momencie miała go zwyczajnie dość. Owszem, na początku była z nim bardzo szczęśliwa. Kochała go i podobało jej się to, że tworzą tak idealną parę. Jednak wówczas, po tych wszystkich wielogodzinnych kłótniach, czuła, że nie wytrzyma u jego boku choćby chwili dłużej. Usiadła z nim na kanapie i powiedziała, że chce rozwodu. Ryan zaczął panikować. Nie był na to przygotowany i nawet nie chodziło mu o samą Jasmine. Mógł wziąć z nią rozwód, zwłaszcza, że ich ciągłe kłótnie przysparzały mu dużo stresu. Panikował, ponieważ potrzebował mieć żonę dla dalszego pozostania w Stanach Zjednoczonych. Wpadł na pomysł. Skontaktował się z Megan z reality show, w którym występował, i poprosił ją o spotkanie. Kobieta wyznała, że w pierwszej chwili nawet go nie poznała. Był blady i bardzo schudł. Nie widziała go od 6 miesięcy, a miała wrażenie, że minęły wieki i aż ciężko było jej uwierzyć w to, że ktoś mógł się tak bardzo zmienić w tak krótkim czasie. Megan od razu powiedziała mu, że nie jest zainteresowana małżeństwem. Zrozumiał to. Zaczął opowiadać jej o swoim małżeństwie, o kłótniach, zdradach i o tym, że Jasmine chce się z nim rozwieść. W pewnym sensie chciał ją odzyskać. W zasadzie nie miał innej opcji. Pomyślał, że jedyny sposób, w jaki może odzyskać Jasmine, to pieniądze. Myślał, że jeśli zacznie zarabiać jeszcze więcej, kobieta nie będzie chciała się z nim rozwieść. Nie miał pojęcia, jak w szybkim tempie można zarobić dużo pieniędzy. Wpadł jednak na pomysł i postanowił wziąć udział w kolejnym reality show I Love Money. Wspomniałam o nim już w trakcie tego odcinka. Powstał w 2008 roku i był emitowany na VHS1, a w każdym sezonie uczestnicy konkurowali o $250,000. Ryan pomyślał, że jeśli uda mu się zająć pierwsze miejsce i tym samym wygrać pieniądze, oddaje Jasmine, a wtedy ona znów będzie chciała być z nim w związku. Powiedział jej o swoim planie, a ona była wprost zachwycona. Stwierdziła, że da mu szansę. Była ciekawa, czy Ryan rzeczywiście będzie w stanie wygrać $250,000. Latem 2009 roku Ryan wyjechał do Meksyku, aby wziąć udział w I Love Money. Tam zaprzyjaźnił się z jedną z uczestniczek imieniem Lacey. Kobieta była w nim zauroczona, jednak ani trochę go to nie obchodziło. Był w pełni skupiony na wygraniu pieniędzy i wierzył w to, że mu się to uda. Uczestnicy często żartowali, że miał obsesję na punkcie swojej żony. Śmiali się z niego za każdym razem, kiedy rozmawiał z nią przez telefon, jednak w ostateczności Ryan naprawdę wygrał $250,000. Wrócił z pieniędzmi do mieszkania w Los Angeles w sierpniu 2009 roku i dał je Jasmine, wierząc, że nareszcie będą szczęśliwi. 3 sierpnia wyszedł pierwszy odcinek Megan Wants a Millionaire. Do tamtego momentu Ryan nie był celebrytą, a bogatym i szanowanym agentem nieruchomości, jednak niewiele osób o nim słyszało. Po emisji pierwszego odcinka stał się celebrytą. Ryan i Jasmine nie mogli wyjść z mieszkania bez hordy paparazzi stojących pod drzwiami od klatki. Byli sławni. Byli wszędzie, w gazetach, telewizji czy na MySpace. Do tego wszystko wskazywało na to, że są naprawdę szczęśliwi. Ich rodziny i przyjaciele wyznali, że nigdy nie widzieli ich tak zadowolonych na przestrzeni ich całego 5-miesięcznego związku. Ich znajomi zaprosili ich na obiad do najlepszej restauracji w Los Angeles. Chcieli uczcić ich sukces przy pysznym obiedzie i lampce dobrego wina, jednak jak wyznali, spotkanie przebiegło w nieco niezręcznej atmosferze. Jasmine i Ryan nie byli w stanie się od siebie oderwać do takiego stopnia, że wprawiało to wszystkich w zakłopotanie. 13 sierpnia 2009 roku Jasmine i Ryan pojechali do San Diego, aby wziąć udział w evencie dla celebrytów. Zameldowali się w 4-gwiazdkowym hotelu L'Auberge, który oferuje takie atrakcje jak ogromny basen, spa, a także restauracje z pysznym jedzeniem. Event skończył się około 1 w nocy. Wówczas para wybrała się na imprezę organizowaną w Ivy Hotel. Ryan wrócił do hotelu o godzinie 4:30 i wymeldował się z niego 5 godzin później, o 9:30. Jasmine nigdzie nie było widać, jednak w tamtym momencie nikt się tym specjalnie nie przejmował. 15 sierpnia Ryan zaczął zasypywać przyjaciół i rodzinę Jasmine setkami wiadomości, w których pytał, czy ją widzieli, albo czy wiedzą, gdzie może być. Powiedział im, że spędzili wspaniały weekend i świetnie się bawili. Byli na evencie, a później poszli na imprezy w jednym z pobliskich hoteli. Wszystko było pomiędzy nimi w porządku. Nie pokłócili się, wręcz przeciwnie. Ryan czuł, że ich związek odżywa i jest o wiele lepszy niż wcześniej. Był zaniepokojony, jednak nie sugerował, że coś mogło się jej stać. W pierwszej chwili pomyślał, że być może była na niego o coś zła i zamiast mu o tym powiedzieć, postanowiła wyjechać na kilka dni, żeby ułożyć sobie tę sytuację w głowie. Przyjaciele i rodzina Jasmine nie mieli pojęcia, gdzie może przebywać. Było to do niej niepodobne, aby znikać bez słowa. Owszem, wcześniej wyprowadziła się z Las Vegas do Los Angeles, jednak poinformowała o tym zarówno Ryana, jak i swoich bliskich. Tego samego dnia Ryan zgłosił zaginięcie swojej żony. Zanim Ryan zadzwonił na policję, komisariat w mieście Buena Park w Kalifornii otrzymał zgłoszenie od pewnego mężczyzny. Wstał rano i tak jak zawsze wyszedł o 7:00 z domu, aby wyprowadzić swojego psa na spacer. Po drodze postanowił wyrzucić kilka śmieci do pobliskiego śmietnika. Kiedy go otworzył, zobaczył w nim dużą, białą walizkę, z której wyciekał niezidentyfikowany płyn. Mężczyzna wyciągnął walizkę ze śmietnika, po czym ją otworzył, odkrywając ciało młodej kobiety. Płyn, który widział, był krwią. Policja natychmiast zjawiła się na miejscu. Kobieta została pobita. Była naga. Sprawca wyrwał jej zęby i odciął jej palce i wszystko wskazywało na to, że nie chciał, aby funkcjonariusze byli w stanie ją zidentyfikować. Ciało zostało zabrane do autopsji. Przyczyną śmierci kobiety nie było pobicie, jak na początku podejrzewano, a uduszenie. Patolodzy robili wszystko, co w ich mocy, aby zidentyfikować zamordowaną kobietę, jednak bez żadnych rezultatów. W pewnym momencie jeden z nich dostrzegł dwie blizny w okolicy piersi, co mogło wskazywać na to, że ofiara przeszła operację powiększenia piersi. Był to bardzo dobry znak. Większość implantów posiada unikatowy numer seryjny, a numer ten jest wpisywany do systemu w klinice, w której był wykonywany zabieg, przy imieniu i nazwisku osoby, która przeszła operację. Dzięki temu po wpisaniu go w system wiadomo, w jakiej klinice była wykonywana operacja. Śledczy czym prędzej skontaktowali się z kliniką, prosząc, aby sprawdzili, do kogo należały implanty. Zamordowaną kobietą była 28-letnia Jasmine Fiora. Sprawa zaginięcia Jasmine zamieniła się w sprawę morderstwa. Policja musiała jak najszybciej ustalić, kto zamordował kobietę. Jak to często bywa w przypadku zabójstw, funkcjonariusze na samym początku przesłuchują partnerów ofiary, byłych czy też obecnych. Rzecz jasna równało się to z tym, że Ryan został wezwany na przesłuchanie jeszcze tego samego dnia. Nie oznacza to jednak, że się na nim stawił. W zasadzie policja nie była w stanie się z nim skontaktować i nie mieli pojęcia, gdzie jest. Dzwonili do niego kilkanaście razy, jednak nie odbierał i wszystko wskazywało na to, że miał wyłączony telefon. Zgłosił zaginięcie Jasmine na policję, więc na pewno nie zginął tej samej nocy, co ona. Śledczy zaczęli zadawać sobie pytanie. Czy ktoś chciał zemścić się na Ryanie i również został zamordowany lub uprowadzony? Czy może uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ to właśnie on zamordował Jasmine? Policja postanowiła przyjrzeć się aktywności telefonu Ryana. W końcu rozmawiał z nimi odnośnie zaginięcia Jasmine. Szybko odkryli, że byli w stanie się z nim skontaktować tego samego dnia, wczesnym rankiem, kiedy poprosili, aby stawił się na komisariacie i odpowiedział na kilka pytań. Było to, zanim zidentyfikowali ciało Jasmine. Funkcjonariusze przypomnieli sobie o dość ważnej rzeczy. Mężczyzna powiedział im, że musi wrócić do Kanady, ponieważ niedługo wygaśnie jego wiza. Już wtedy wydało im się to bardzo podejrzane. Jednak teraz, kiedy wiedzieli, że Jasmine została zamordowana, zapaliło to w ich głowach kilka czerwonych lampek. Coś było nie tak i funkcjonariusze mieli przeczucie, że właśnie Ryan był odpowiedzialny za śmierć swojej żony. Wydali nakaz aresztowania i kazali policji w każdym stanie, a także tej na granicy z Kanadą, rozglądać się za jego samochodem. Byli pewni, że stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i musieli jak najszybciej go aresztować. Minęły 3 dni i policja w dalszym ciągu nie wiedziała, gdzie przebywał Ryan. Zamiast tego znaleźli samochód Jasmine, prawie 2 kilometry od jej mieszkania w Los Angeles. W środku znajdowało się masę dowodów. Znajdowało się tam bardzo dużo krwi i włosy Jasmine, jednak policja nie wierzyła, że właśnie tam doszło do morderstwa. Podejrzewali, że w samochodzie zaczął się atak. Następnie Ryan porzucił samochód kobiety i kontynuował atak w innym miejscu, po czym porzucił jej ciało. W aucie znaleziono również list od Ryana do Jasmine. Nie jest pewnym, co się na nim znajdowało, a przynajmniej informacja ta nie została ujawniona do opinii publicznej. Jednak z tego, co wyznali funkcjonariusze, list ten potwierdzał, że Ryan znęcał się nad swoją żoną zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Policjanci udali się do hotelu, w którym zatrzymała się para. Pracownicy hotelu nie pamiętali, aby w trakcie pobytu pary wydarzyło się coś nietypowego, jednak zaoferowali oddanie nagrań z kamer znajdujących się na korytarzu przed pokojem Ryana i Jasmine. O 2:30 para wyszła z hotelu, po czym najprawdopodobniej udali się na imprezę w Ivy Hotel. Wrócili do pokoju, aby się przebrać. Następnie o 4:30 do hotelu wrócił jedynie Ryan. Wbiegł do pokoju i około 5:00 wyszedł z niego, trzymając w rękach hotelowy telefon. Wziął trochę lodu z zamrażarki i o 5:06 wrócił do pokoju. Jasmine nigdy nie wróciła do hotelu. O 9:30 Ryan opuścił pokój hotelowy, wymeldował się i wrócił do domu. Do pokoju pary można było wejść na 2 sposoby. Przez hotel, a także przez patio, przy którym nie było kamer. Policja podejrzewała, że Jasmine mogła wrócić do hotelu. Pomiędzy parą wywiązała się kłótnia w samochodzie i właśnie tam rozpoczął się atak. Jasmine była ranna, a Ryan nie chciał, aby ktokolwiek ją zauważył, więc wszedł przez hotel, a Jasmine przez patio. Według policji mężczyzna kontynuował atak wewnątrz pokoju hotelowego. Na patio znaleziono 2 kropli krwi i kłęby włosów, więc mogłoby to potwierdzać teorię policji, zupełnie tak samo jak to, że wychodząc po lód o 5 rano, Ryan miał przy sobie hotelowy telefon. Jeśli Jasmine wciąż znajdowała się w pokoju i była żywa, mogłaby zadzwonić pod numer alarmowy, aby zgłosić pobicie lub do znajomych, aby po nią przyjechali. Według policji i psychologów przez minimum godzinę w przedziale czasowym 5:00-9:30 Ryan przepraszał Jasmine i prosił, aby nie szła z pobiciem na policję. Śledczy wierzyli, że Jasmine miała zamiar wnieść oskarżenie i poinformowała o tym Ryana, co sprawiło, że zdecydował się ją zamordować. Kamery w hotelu nigdy nie zarejestrowały Ryana wychodzącego z pokoju z walizką, w której znaleziono Jasmine. Przypuszcza się, że mógł wynieść ją przez patio, schować do samochodu, a następnie wymeldować się z hotelu. Z każdą kolejną godziną policja była coraz bardziej pewna, że to właśnie Ryan zamordował Jasmine, jednak w dalszym ciągu nie mogli go znaleźć. 20 sierpnia Ryan został oskarżony o zamordowanie Jasmine, pomimo tego, że nadal go nie odnaleziono. Oznaczało to, że kiedy zostałby znaleziony, sprawa natychmiast trafiłaby do sądu, a policja nawet nie musiałaby go przesłuchiwać. 23 sierpnia policja w Kanadzie otrzymała zgłoszenie z motelu Thunderbird. Menadżer motelu poszedł do pokoju, który wynajmował Ryan, ponieważ nadal się z niego nie wymeldował. Kiedy jednak wszedł do środka, zobaczył, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Ryan powiesił się na pasku od spodni, a w pokoju nie znaleziono listu pożegnalnego. W komputerze mężczyzny znaleziono jednak jego ostatnią wolę i testament, które zostały napisane 20 sierpnia. W dokumencie Ryan obwiniał Jasmine o zdrady, przez które czuł się okropnie. Ani razu nie wspomniał o jej morderstwie, ani zaginięciu. 20 sierpnia około godziny 18 Ryan przyjechał do motelu z blond włosą kobietą, która później została zidentyfikowana jako jego przyrodnia siostra Alina. To ona wynajęła pokój numer 2 i opuściła motel niecałe 20 minut później. 21 sierpnia menadżer spostrzegł Ryana wychodzącego na zewnątrz. Przeszedł się na spacer, jednak wówczas mężczyzna go nie rozpoznał. Wyznał policji, że wyglądał inaczej niż na zdjęciach w telewizji. Był zmęczony i wychudzony. Nie jest pewnym, czy przyrodnia siostra Ryana wiedziała, że zamordował Jasmine. W tej sprawie nadal jest bardzo dużo pytań i mało odpowiedzi. Motywem popełnionej zbrodni była zazdrość Ryana, jednak rodzina Jasmine już nigdy nie dowie się, co tak naprawdę wydarzyło się w noc morderstwa córki i dlaczego Ryan posunął się do morderstwa. Kilka tygodni po tym, jak Ryan popełnił samobójstwo, policja była w stanie przejrzeć wiadomości, jakie Jasmine wysyłała w noc morderstwa. Nigdy jednak nie znaleziono jej telefonu. Z wiadomości wynikało, że była przestraszona i chciała opuścić event oraz późniejszą imprezę, na którą poszła z Ryanem. Napisała nawet do swojego byłego chłopaka Roberta, prosząc, aby po nią przyjechał, jednak mężczyzna nigdy tego nie zrobił. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Swoją opinią na jego temat możecie podzielić się na dole. Teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i spokojnego tygodnia. Słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14. Do następnego. Mua!